serdecznie. Jest dla mnie wielką radością, że mogę tutaj być. I to nie jest frazes, bo jestem tu trzeci raz, tak? Trzeci raz jestem w Chrzanowie. I zawsze byłem tutaj, kiedy nie było nabożeństwa, co było taką trochę moją bolączką. Ale obiecałem bratu, waszemu pastorowi, że odwiedzę was w tak zwanym normalnym trybie. A że jemu się jak obiecuje, to już trzeba się pilnować, co mu się obieca. Generalnie wy tu na Śląsku macie takie mocne charaktery. Mam 47 lat. Jestem ojcem dwóch dorosłych dzieci. Mój syn właśnie został w tamtym tygodniu inżynierem. Moja córka lada dzień zostanie nauczycielem matematyki. Mam żonę, pierwszą żonę i ostatnią. Od 22 lat jestem przełożonym zboru, pastorem. Od 2005 roku Pan Bóg powołał mnie do służby takiej bardziej ogólnokrajowej, a jak wiecie, od 2 lat jestem prezbiterem naczelnym kościoła. I gdybym wiedział, co to znaczy, to nie wiem, czy bym się na to zdecydował. I wiecie co, tak trochę jest w naszym życiu, że czasami Bóg wyznacza nam pewne rzeczy, pewne cele i nie do końca jesteśmy świadomi tego, co nas czeka. I to dobrze. Bo gdybyśmy byli świadomi w pełni, to może byśmy się nie zdecydowali. Może ten człowiek w nas by zwyciężył, a nie takie Boże prowadzenie, Boża odwaga, Boża chęć spełnienia tego, co Bóg dla nas wyznaczył. Jeśli pozwolicie, chciałbym rozpocząć od modlitwy. Ojcze Niebiański, dziękuję Tobie za to, że mogę dzisiaj być z moimi braćmi, z moimi siostrami. Dziękuję Tobie za Twoje słowo, za to, że to słowo jest tak prawdziwe i tak skuteczne w naszym życiu, Panie. I ono jest skuteczne i prawdziwe zarówno do tego, abyśmy widzieli, co jest Twoją wolą, ale żebyśmy też widzieli, co w naszym życiu nie jest Twoją wolą i żebyśmy umieli naprawić to wszystko, aby stało się Twoją wolą w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, za moich braci i siostry tutaj. Dziękuję Ci, Panie, za tą społeczność. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Słowo Twoje jest tutaj tą lampą, która świeci w ciemnościach. I chociaż pod ziemią są ciemności, to, Panie, tak wiele ciemności jest wokół nas, tu na wierzchu. I, Panie, daj, aby to Twoje Słowo rozświetlało te ciemności jak najmocniej. Amen. Przywożę oczywiście pozdrowienia serdeczne ze społeczności w Nowogardzie. Nowogard to jest takie małe miasteczko koło Szczecina. To jeszcze nie jest nad morzem, jeszcze mamy 60 km do morza. Ale dla was wszystko, co jest bliżej jak 100 km, to jest nad morzem. Okej. W 96 roku zeszłego wieku z moją żoną rozpoczęliśmy pracę tam od zera praktycznie. I muszę wam powiedzieć, że kiedy rozpoczynaliśmy tą pracę, to mieliśmy dwie siostry nawrócone, które przychodziły na studium biblijne. Jedna zmarła i straciliśmy 25% zboru. Dzięki łasce Bożej po jej pogrzebie dwie jej córki się nawróciły, a później wnuczka, a później prawnuczka i kolejne osoby z tej rodziny. I kilka tygodni temu, po 20 paru latach, mieliśmy kolejny pogrzeb, drugi pogrzeb. Przez te 20 parę lat nie mieliśmy ani jednego pogrzebu w naszym zborze. To nie znaczy, że ja nie brałem udziału w pogrzebach, to znaczy, że nie znaczy, że nie prowadziłem pogrzebów, robiłem to, natomiast nie było osoby z naszego zboru, która zmarła. I zmarła siostra, która była jedną z pierwszych nawróconych osób w naszym zborze. I coś wam powiem, siostra ta po raz pierwszy Ewangelię usłyszała nad morzem, w Świnoujściu, na promenadzie. Ktoś jej głosił Ewangelię. I tam dostała traktat, tam usłyszała, tam porozmawiała, tam kilka razy jeszcze spotkała się z wierzącymi ludźmi. I kiedy wróciła do swojego miasta, czyli do Nowogardu, znalazła zbór, zaczęła przychodzić, dała swoje życie Jezusowi. Ona, jej syn. I kiedy mogłem usługiwać na jej pogrzebie, było mi bardzo trudno, bo byłem bardzo zżyty z tą siostrą. Przygotowaliśmy taką prezentację, kilkudziesięciu zdjęć z jej udziałem, kiedy po pogrzebie mieliśmy taką społeczność wspomnienia przy stołach tej siostry i się okazało, że z kilkudziesięciu zdjęć tylko na dwóch nic nie robi. Na wszystkich innych coś robi. A wiecie, to jest bardzo dobry obraz Kościoła. To jest bardzo dobry obraz Kościoła. Ja sobie wyobrażam taki Kościół właśnie, gdzie każdy coś robi. Jeżeli Kościół Ewangeliczny Chrześcijan, jeżeli Kościół, jeżeli wasz zbór ma mieć znaczenie tutaj w tym miejscu, to nie może być tak, że jedyną pracującą osobą, czy robiącą osobą jest pastor lub starsi zboru, wszyscy musicie coś robić. Wszyscy. Każdy musi mieć służbę. Nie ma, w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma ludzi bezrobotnych. My nie dostajemy od Pana Boga zasiłków dla bezrobotnych. Pan Bóg nawet nie daje nam 500+. Pan Bóg tylko wynagradza tych wszystkich, którzy są wierni w służbie dla Niego. Amen?
Amen.
Amen. Fajnie, cieszę się, że mamy już ustalone, że wszyscy się zabierają do roboty. Tym bardziej jest mi radośnie, że udało się tutaj sfinalizować tą sprawę z tą działką. Jak, ja wszędzie opowiadam, w całej Polsce, że kupiliśmy działkę od Kościoła katolickiego. I się niektórzy tak dziwią, jak to od Kościoła katolickiego? Ja mówię, no nie mieli pomysłu na ten grunt, a my mamy pomysł. Kochani, ile razy w waszym życiu słyszeliście takie zdanie, że Bóg ma plan dla twojego życia? Ręka do góry. Kto słyszał takie zdanie? No to fajnie, to jestem w gronie ludzi, z którymi chciałem się spotkać. Rzeczywiście, Bóg ma plan dla twojego życia. Co więcej, Bóg nie tylko ma plan dla twojego życia, ale Bóg zna wszystkie szczegóły, wszystkie etapy wypełnienia tego planu. Bóg zna każdą sytuację i każdą okoliczność, przez którą będziesz przechodziła w swoim życiu. Mało tego, podczas przechodzenia przez te różne etapy Bożego planu w swoim życiu, Bóg jeszcze jest w stanie nie tylko ciebie przeprowadzić, ale wyciągnąć z tego, jakby wycisnąć z tego jeszcze chwałę dla siebie. Jego plan ma taki główny cel, ale żeby ten główny cel osiągnąć, to trzeba spełniać takie mniejsze cele. To się nazywa cele i strategia osiągania celu. I Bóg ma swoją strategię dla swojego Kościoła, Bóg ma swoją strategię dla ciebie, Bóg ma swoją strategię dla tego zboru. Ma nie tylko plan, ale ma też strategię. Ma wyznaczone etapy. I czasami nam się wydaje, że jesteśmy w jakiejś mgle, czasami nam się wydaje, że jesteśmy w jakimś miejscu, że do końca nie wiemy, gdzie jesteśmy. Rozglądamy się i pytamy się, Panie Boże, gdzie dalej? A Bóg wie, gdzie dalej. Bóg jest jak pilot kierowcy rajdowego. Bóg jest jak pilot, który zna tą drogę, ponieważ tą drogę już przebył i on przebył z czasomierzem. I dokładnie wie, ile prostej jeszcze jest przed tobą. A jak mocny będzie ten zakręt, w który będziesz wchodził, w prawo czy w lewo. Mało tego, kiedy Bóg mówi, ażebyś zwolnił na tym zakręcie, to wie, dlaczego tak mówi. Kiedy Bóg mówi, że masz przyspieszyć, to wie, dlaczego tak mówi, ponieważ zna tą drogę bardzo dokładnie, co do każdego centymetra. I nawet we mgle, kiedy wydaje ci się, że tej drogi nie widać, to Bóg ją zna i ją widzi. I musimy o tym pamiętać w naszym życiu. Bóg kontroluje sytuację nawet wtedy, kiedy ja nie kontroluję sytuacji, ale to jest bardzo niekomfortowa dla nas życiowo sprawa. My lubimy mieć wszystko pod kontrolą, nie? Lubimy kontrolować rzeczy, lubimy wiedzieć. Moja żona zawsze wie dokładnie, co jutro będzie na obiad. W ciągu 24 lat małżeństwa, za miesiąc będziemy mieli 24 lata małżeństwa. W ciągu 24 lat małżeństwa ja pamiętam tylko jeden raz, kiedy coś nieprzewidzianego się wydarzyło i na obiad nie było to, co miało być. Ale to nie ona była temu winna, po prostu wydarzyło się coś, co nie miało wpływu, na co ona nie miała wpływu. I wtedy pamiętam, że czuła się bardzo niekomfortowo. Bóg ma wszystko pod kontrolą. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Księgę Sędziów. Kto z was był na konferencji młodzieżowej w Jastrzębiu? Nikt, to fajnie, to super. To cieszę się jeszcze bardziej. Mam komfort taki, że nie mówię tego samego do... I w 6 rozdziale Księgi Sędziów znajdujemy taką oto sytuację narodu izraelskiego, która niestety bardzo mocno przypomina mi dzisiejszą sytuację naszego kraju. Co gorsze, czasami przypomina mi sytuację Kościoła, Bożego Kościoła w Polsce. Ja nie mówię, że tylko ewangelicznych chrześcijan, ale generalnie rzecz biorąc Kościoła. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na 7 lat. Dlaczego Bóg wydał naród izraelski w ręce Midianczyków? Ponieważ czynili zło w oczach Pana. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeżeli siejesz nienawiść, to nie oczekuj miłości. Jeżeli siejesz gniew, to nie oczekuj radości i przychylności. Naród izraelski siał zło w oczach Pana, czynił zło w oczach Pana przed ludźmi i Bóg wydał ich w ręce Midianczyków. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go, rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owca, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. W czasie okupacji polscy rolnicy przeżywali bardzo podobną sytuację. W czasie wielkiego głodu na Ukrainie Ukraińcy przeżywali coś bardzo podobnego, kiedy Stalin pod karą śmierci zabierał ostatnie ziarno zboża, kiedy hitlerowcy pod karą śmierci zabierali kury, świnie, zboże, ziemniaki, co się tylko dało i ludzie musieli chować różne rzeczy. Zaraz o tym przeczytamy, że ludzie musieli chować pewne rzeczy. Gorsze od spustoszenia fizycznego, gorsze od spustoszenia takiego materialnego jest spustoszenie duchowe. I wiecie co, ja mam takie wrażenie, że nasz kraj jest spustoszony przez diabła totalnie. Że ciężko szukać zdrowej nauki, że ciężko szukać zdrowego głoszenia Ewangelii, że ciężko szukać tego, co jest pokrzepieniem dla duszy, że bardzo dużo, nawet niestety z kazalnic, niegdyś dobrych zborów padają słowa, które bardziej przypominają mentoring, bardziej przypominają jakieś manipulacje psychologiczne, bardziej przypominają jakieś filozofie ludzkie niż Boże Słowo. Mam wrażenie, że nasz kraj jest w takim momencie takiej Bożej posuchy duchowej, jeśli chodzi. I wy jesteście taką oazą jako społeczność tutaj w tym miejscu. Wy jesteście taką jaskinią, w której Bóg ukrył coś dobrego. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem wam, jam jest Pan Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, nie bójcie się. Co Pan Bóg mówi do Jozuego? Nie bój się, nie lękaj się. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Jeśli będziecie wierni, jeśli wybierzecie życie, jeśli pójdziecie, oto stawiam przed sobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, wybierz błogosławieństwo. Jozue wybrał dobrze, ale następne pokolenia już miały problemy z wyborem. I Pan Bóg mówi, lecz wy nie usłuchaliście głosu mego. Skąd bierze się spustoszenie? Z nieusłuchania Bożego głosu. Nie z nieurodzaju, nie z braku możliwości, nie z braku zasobów, nie z braku możliwości, z nieposłuszeństwa bierze się ta posucha. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra i należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gideon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami, aby schować. Czyli wyklepywał prawdopodobnie jakimś cepem tą pszenicę i ziarno chciał ukryć. Pan Bóg powiedział, wy mnie nie usłuchaliście, ja wam powiedziałem, nie bójcie się bogów Amorejczyków. A wy co zrobiliście? Nie tylko przestraszyliście się tych bogów Amorejczyków, ale wy ich wprowadziliście do waszych domów. Wy ich zaprosiliście do waszych domów. Wy zaczęliście stawiać sobie ołtarze Baala. Zaczęliście stawiać sobie słupy, aszery. Zaczęliście robić rzeczy, które są przed moim obliczem bluźnierstwem, obrzydliwością. I wy się dziwicie, że teraz jesteście pod Midjańczykami? I ukazał się Pan Bóg poprzez swojego anioła i rzekł do Gideona tak: Pan z tobą, mężu waleczny. Wow. Gideon klepie cepem pszenicę. Jeszcze niczego nie zrobił w swoim życiu. Jeszcze niczego nie osiągnął w swoim życiu. Jeszcze nie dokonał żadnego czynu, za który ktokolwiek mógłby go pochwalić. Jeszcze nie podjął żadnej mądrej decyzji. Jeszcze nikogo nie załatwił, nie zabił żadnych wrogów. A Bóg nazywa go walecznym. I on jest zdziwiony. I mówi tak: za pozwoleniem, Panie mój, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał w rękę Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Ciebie wysyłam. Hola, hola, Panie, jakiej mocy mojej? Jaką ja mam moc? Kim ja jestem? Uczymy się tutaj dwóch bardzo ważnych rzeczy. Pierwsza bardzo ważna rzecz, że Bóg pomimo tego, że jest zły na swój naród, można by powiedzieć nawet zagniewany na swój naród, nie jest szczęśliwy z powodu tego, co jego naród robi, to jednak Bóg zawsze jest gotów w chwili takiego zwątpienia i niepewności dać swoją zachętę dla swojego narodu. Bóg jest zawsze zainteresowany, żeby było lepiej. Bóg jest ojcem, który zawsze troszczy się o to, żeby było lepiej. Bóg nie jest zadowolony, kiedy jest źle. Niestety niektórzy patologiczni ojcowie są tacy, że kiedy ich dzieciom się nie powodzi, to czują taką ulgę, bo a nuż moje dziecko osiągnęłoby lepszy sukces ode mnie. To jest chore, ale się zdarza. A Bóg patrzy inaczej. Bóg mówi: ja chcę, żeby było lepiej. Ja chcę, żebyś osiągał sukcesy. Ja chcę, żebyś był człowiekiem, który dokona wielkich rzeczy dla mnie. I powołuje ciebie do tego. I co mówi Gideon? Jak to? Waleczny. Ja jeszcze nie jestem waleczny. Ja w ogóle nie jestem waleczny. Kim ja w ogóle jestem? Jedyną bronią, którą mam, jest mój cep. Naród był nieposłuszny, a oto Gideon staje przed decyzją teraz, będę posłuszny, czy nie będę posłuszny Bogu. I Pan Bóg mówi do Gideona rzeczy, które być może w jego mniemaniu stają się rzeczami nie do przyjęcia. Idź w mocy swojej, ja ciebie wysyłam. Za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Ja sam zaś najmłodszy w domu mojego ojca. A Pan rzekł do mnie, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. Ja? Panie Boże, czasami, kiedy Pan Bóg powołuje nas w naszym życiu do tego, żebyśmy zrobili coś bardzo konkretnego dla siebie, dla naszej rodziny, dla naszej społeczności, dla naszej lokalnej społeczności, czujemy się niegodni, nieprzygotowani. Brak nam czasu, brak nam umiejętności. Tylko wiecie co? Pan Bóg ma jedną bardzo ważną cechę. Pan Bóg widzi nas jutro, a nie dzisiaj. Pan Bóg widzi ciebie, jakim możesz być, a nie jakim jesteś. Bo gdyby Pan Bóg patrzył na człowieka, na to, jakim jest, to chyba żaden z nas nigdy w życiu nie uzyskałby Bożego powołania do służby. Nie chyba, na pewno. Popatrzcie na ludzi, których powołał Bóg. Dawid. Dawid, którym tak dzisiaj chwali się naród izraelski, mówiąc, że są synami Dawida. Dawid nie tylko zgrzeszył z Betrzebą. Dawid miał także okres, kiedy kolaborował z Amalekitami. Kiedy uciekł do Akisza i walczył ze swoim własnym narodem. Napadał na miasta swojego własnego narodu. Był zdrajcą swojego własnego narodu. I Bóg go wybrał, i trwał przy Bogu, i pokutował, i wrócił do Boga, i wrócił na tą ścieżkę, którą Bóg go postawił. Piotr. Dzisiaj wspominamy pamiątkę zlania Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy. Piotr, Piotr, który zaparł się Jezusa trzykrotnie, chociaż nie musiał. Nie musiał. Mógł milczeć, mógł nic nie mówić. Przestraszył się nie uczonych w piśmie, nie kapłanów, nie straży, ale młodej dziewczynki gdzieś przy ognisku. Piotr, który zdradził Jezusa, ten sam Piotr, kilkadziesiąt dni później staje przed ludem i mówi: ten Jezus, którego wyście ukrzyżowali, to uczynił. I wypełniło się proroctwo z księgi Joela. I piękne kazanie, jedno z piękniejszych kazań Nowego Testamentu, znajdziemy w Dziejach Apostolskich, które wygłasza Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy. A więc takich mężów Bożych, którzy kiedyś byli nie do, do niczego, a później stali się kimś w Bogu, jest więcej. I być może ty dzisiaj, być może ja dzisiaj czujemy się takimi ludźmi do niczego. Tacy niewyposażeni, tacy nieprzygotowani, tacy... Brak nam czasu, umiejętności. Ale Bóg chce, abyśmy byli kim On widzi nas w przyszłości. Jednak decyzja należy do nas. Bóg chce. Bóg mówi: ja chcę cię wziąć za rękę i ciebie poprowadzić w twoim życiu. Chcę uczynić z ciebie narzędzie, które będzie precyzyjnym narzędziem w moim dziele, w moim planie. Ale czy ty dasz mi swoją rękę i pójdziesz ze mną? Czy jesteś gotowy okazać wierność, okazać posłuszeństwo? Bóg wie, że brakuje nam odwagi. I wiecie, no i znamy tą historię. Gideon mówi: jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, to daj mi jakiś znak. My ludzie lubimy potwierdzenie różnych rzeczy. Na przykład jak idziemy do banku i wpłacamy pieniądze na konto. Od jakiegoś czasu w moim banku pani już nie daje mi kartki, że wpłaciłem na konto, tylko po prostu bierze pieniądze, bierze moją kartę, ja wpłaciłem na konto i zaraz w telefonie sprawdzam, czy te pieniądze są na moim koncie. Dlaczego? Bo z natury jesteśmy nieufni. Bo nasza natura nie pozwala nam ufać innym ludziom. A Gideon też do końca nie jest ufny i mówi: to umówmy się tak, nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą, a tamten rzekł: pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gideon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efty mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł pański rzekł do niego: weź mięso i placki i połóż na tej skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gideon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Gideon od razu sobie przypomniał, że Mojżesz gdzieś tam kiedyś rozmawiał z Panem Bogiem i zobaczył cień przechodzącego Boga, potem przez kilka dni miał zakrytą twarz, żeby naród izraelski nie oślepł, sam o mało nie zginął i gdzieś w jego głowie pulsowała ta myśl, że jeżeli ktoś ujrzy Boga, to zginie. A Pan Bóg powiedział: spokojnie, widziałeś mojego anioła, ale będziesz żył. I zbudował tam Gideon ołtarz Panu i nazwał go: Pan jest moim pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abizeryjskiej. I tejże nocy, Pan Bóg spotkał Gideona, powołał go do swojej służby, dał mu swoje potwierdzenie, ale zanim pokonasz tysiące wrogów, Midianczyków, zanim dokonasz wspaniałych rzeczy dla imienia Bożego, to jest jeszcze taki etap sprawdzający dla ciebie. Coś trzeba zrobić. Coś, co jesteś w stanie zrobić we własnej mocy. Tamto zrobisz w mojej mocy, ale tutaj, teraz chcę sprawdzić twoje posłuszeństwo. Chcę sprawdzić twoją wierność. Chcę zobaczyć, czy mogę ci zaufać te wielkie rzeczy, które mam w twoim życiu do zrobienia, poprzez to, co zrobisz za chwilę. Tejże nocy Pan rzekł do niego: weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca, i zetnij słup, który jest przy nim. To już jest konkretne działanie, nie? Wiecie, co jest największym problemem w ewangelizacji naszego kraju? Ołtarze Baala i słupy Aszery. Ludzie z tobą rozmawiają o Bogu i lubią słuchać, że Bóg jest kochany, że Bóg ich kocha, że Bóg jest dobry, że Bóg chce uzdrawiać. Ludzie chcą słuchać o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, za nich na krzyżu. Ludzie chcą słuchać o Bożej miłości, o pełni Ducha Świętego, ale kiedy ludziom powiesz, że trzeba zburzyć ołtarz Baala w ich życiu, to się zaczynają denerwować. Ale powiem więcej. Również ludzie, którzy nie mają dosłownych ołtarzy Baala, którzy dosłownie nie mają figurek i różnego rodzaju ołtarzyków w swoim domu, my również mamy tendencję budowania takich ołtarzy w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym życiu. My stawiamy sobie ołtarze naszych samochodów, naszych domów, naszych przyjaciół, naszych hobby. My sobie stawiamy słupy w postaci naszych wakacji, w postaci osiągania lepszego i lepszego sukcesu finansowego w naszym życiu. I to stało się wręcz naszym bożkiem często. I jako naród Boży czasami musimy uderzyć się w piersi i powiedzieć: Panie, Ty wiesz, że na moim podwórku stoi ołtarz Baala. Ty wiesz, że na moim podwórku stoi słup Aszery. I mówi do niego: zetnij słup, który jest przy nim, a zbuduj dla Pana Boga Twego na szczycie tej warowni ołtarz z ułożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gideon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan, ponieważ jednak bał się domowników ojca swego, obywateli miasta, aby to uczynić w dzień, uczynił to w nocy. Wypełnił Boże polecenie, zrobił to po swojemu, troszeczkę się bał, ja mu się nie dziwię. Chcieli go za to zabić. Byli tak przywiązani. Lud Izraela. My nie mówimy o poganach. My mówimy o ludzie Izraela. Spróbujcie zacząć burzyć te ołtarze Baala w swoim życiu, w życiu waszej rodziny, a zobaczycie, co się będzie działo. Zobaczycie, kto zostanie waszym wrogiem numer jeden. Może zamiast do Egiptu w tym roku polećmy gdzieś w inne miejsca, a część tych pieniędzy, nie wiem, przeznaczmy na jakąś dobrą misję. Pomóżmy w jakimś kraju albo... Co? A może, słuchaj, ustalmy, że ponieważ będziemy rozbudowywać budynek zborowy, to wstrzymajmy się na 5 lat z jakimiś ekstrawaganckimi wyjazdami zagranicznymi. Niech nam wystarczy wyjazd do Wisły na 2 tygodnie czy na tydzień. Co? Panie Boże, cały dzień, 24 godziny, cała doba i 6 godzin ja i moja żona spędzamy przed telewizorem. Ale nie potrafię sobie z tym poradzić. To może, Panie, pomóż mi. W zborze mojej żony w Niemczech jeden brat ciągle się modlił, że ma problem z telewizorem. Wiecie, i kilku braci nie wytrzymało i przyszli do niego. Chwała Bogu. My przyszliśmy w sprawie tego problemu, co brat się modli. Chcieliśmy zabrać telewizor. Co? My się dzisiaj śmiejemy. Ale ile naszego czasu spędzamy przed komputerem, przed telewizorem, przed lustrem, na naszych siłowniach, u kosmetyczek, u fryzjerów? Ile naszych pieniędzy wydajemy na rzeczy, które nie mają u Boga żadnej wartości? Ja nie mówię, żebyśmy byli zaniedbani, żebyśmy chodzili brudni, żebyśmy chodzili śmierdzący. Nie, nie. Bóg też lubi pewien porządek. Ale mówię o tym, co jest zbyt ekstrawaganckie w oczach Bożych. Co stało się naszym Baalem? Co stało się ważniejsze? Jedna siostra przychodzi do mnie i mówi: bracie pastorze, a może my by w środę to nabożeństwo tak godzinę wcześniej, bo mi się serial zaczyna. Wiecie, przełożyliśmy na 19, bo część naszych ludzi pracuje w handlu i kończą o 18, więc żeby mogli zamknąć, rozliczyć się i być o 19 na studium biblijne. I ja byłem zdziwiony, że takie starsze siostry nagle zaczęły oponować, że dlaczego o 19? No i ta jedna mi wytłumaczyła, że o 19 to nie zdążają na jakiś tam serial o 20, który się zaczyna. Nie możesz pójść do Bożej służby. Nie możesz pójść jako wypróbowany pracownik do większych rzeczy w swoim życiu, kiedy na twoim podwórku stoi ołtarz Baala. Kiedy na twoim podwórku stoi słup Aszery. Kiedy w twoim życiu są rzeczy, które nie tylko nie wielbią Boga, ale są obrzydliwością w oczach Bożych. Do Koryntian Paweł napisał, a to aż wstyd powiedzieć, co się potajemnie między wami dzieje. Jechałem do was przez Katowice i jechałem z Adrianem Stróżkiem, być może niektórzy z was go pamiętają, to taki brat od Wolnych Chrześcijan, który teraz jest pastorem w Gdańsku. Zaczęliśmy rozmawiać o ludziach naszego pokolenia, którzy rozpoczynali razem z nami służbę. I wiecie co? To była bardzo smutna rozmowa. Rozbite rodziny, alkoholizm, potężne długi finansowe, ucieczka od Boga w różnego rodzaju używki, jakieś dziwne związki. Dlaczego? Dlatego, że ołtarz Baala zawsze potrzebuje swoich ofiar w naszym życiu. To nie jest tak, że on sobie stoi na naszym podwórku. On potrzebuje ofiar. A ofiary na ołtarzu Baala są krwawymi ofiarami. I kiedy on to zrobił, zrobił porządek, kiedy doszło do tego, że chcieli go za to zabić, to Joasz, jego ojciec, powiedział: czy chcecie walczyć o Baala, czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeśli Baal jest Bogiem, niech sam o siebie walczy, przecież to jego ołtarz został zburzony. Ten słup, który został ścięty na podwórku ojca, Gideon wykorzystał do tego, żeby spalić ofiarę całopalną dla Pana. Więc czasami te rzeczy, z których jesteśmy w stanie zrezygnować, czasami z bólem serca, czasami z takim żalem nawet, czasami z takim przekonaniem, że nie do końca chcemy się z tym pożegnać, stają się dobrym paliwem do tego, aby wznieść ofiarę dla Pana Boga, aby wznieść chwałę dla Pana Boga. Bóg oczekuje naszej wierności w rzeczach małych, zanim użyje nas do rzeczy wielkich. I mamy dwa wyjścia w tej kwestii. Możemy być posłuszni i wierni Bogu i zrobić to, co Bóg od nas oczekuje, i wtedy zobaczymy, czego Bóg dokonał, czy dokona w naszym życiu. Lub drugim wyjściem z tej sytuacji jest nieposłuszeństwo Bogu i wtedy do końca życia będziemy się zastanawiać, czego Bóg mógł dokonać przez nas. Wiecie, wolę umierać ze świadomością, że Bóg dokonał jakichś, może małych rzeczy w moim życiu, ale jednak dokonał poprzez wierność moją, niż umierać myśląc o tym, czego Bóg mógł dokonać, gdybym ja był wierny. I Bóg chwali Gideona za to, co się stało. Bóg dał mu imię Jerubal, co znaczy: niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Ciekawe imię, nie? Niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. To tak jakbyś dostał imię Jeru telewizor. Albo Jeru pieniądze. Jeru samochód. Jeru przyjaciele. Jeru piwko. Jeru zabawy, Jeru wycieczki zagraniczne. Ten, który zwyciężył, ten, który pokonał, ten, który stanął po stronie Bożej. I wtedy zebrali się razem wszyscy Midjańczycy i Amalekici, i ludzie ze wschodu przeprawili się i rozłożyli obozem w dolinie Jezreel. Lecz Gideona ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów i Zebulonitów i Naftalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. Wtedy rzekł Gedeon do Boga, jeśli rzeczywiście wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja mam test dla ciebie. To ja chcę cię sprawdzić. Ja potrzebuję twojego potwierdzenia. Jeżeli ja mam pójść i walczyć z tymi tysiącami, to ja muszę to wiedzieć, że to na pewno jesteś ty, Panie. Czasami Pan Bóg patrzy na nas jak na takie małe dzieci, które nie do końca dowierzają, że tatuś coś może albo że mamusia coś może, nie? I tak rodzice tak z przymrużeniem oka patrzą, no. I on robi to, co potrafi zrobić. My dzisiaj nie musimy tego robić, dlatego że mamy dużo więcej Bożego Słowa, dużo więcej obietnic, dużo więcej wskazówek, które pokazują nam na wierność Boga. Ale również, jeśli jesteś gotowy położyć przed Bogiem runo, to bądź gotowy zaakceptować wynik. Bo Bóg się z siebie nie da naśmiewać. No i rozłożył runo. Jeśli rosa będzie na runie, a ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką. I tak się stało. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga, niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, ale jeszcze raz się odezwę. Panie Boże, tak, żeby już taka była stuprocentowa pewność. Nie gniewaj się, ale żeby tak na 100% mieć pewność. Taki akt notarialny podpiszemy razem. Niech to już będzie taka ostatnia, ostatnie potwierdzenie. Mówi, zróbmy odwrotnie teraz, tak? Żeby ten naród ten też tak wiedział, że wszystko jest po twojej myśli. To teraz zrobimy odwrotnie, że ziemia ma być mokra, a runo suche. I tak się stało. I Gedeon wie. I rozpoczyna się selekcja. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześniej rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś Midianczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Wow. Panie Boże, czy ty wiesz, co ty robisz? Panie Boże, ty widzisz te tłumy, które przyszły, aby nas zniszczyć? No ale skoro tak mówisz, to ja zrobię selekcję. Tak jak mówisz. Słuchajcie, kto bojaźliwy, kto chce do domu, kto ma tam ważniejsze sprawy do załatwienia, komu się tak naprawdę do końca nie chce walczyć, dziękuję, do widzenia. 60% ludzi poszło, ponad 60, prawie 70% poszło. Ojajego. Ojejku. Dalej mówi. Jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich na dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich wypróbuję. Teraz Pan Bóg mówi, teraz ja zrobię selekcję. Ty zrobiłeś twoją selekcję i jest ich za dużo. Tylu nie potrzebujemy. Zaraz, Panie, ale to są tacy mężni wojowie, to są dobrzy żołnierze. O ten na przykład to jest mistrz miecza, a ten to jest mistrz łuku, a ten to jest po prostu super jeździec konny. Panie Boże, jak to, jaka selekcja, jaka selekcja? Nas jest tak mało w tym zborze, a ty chcesz jeszcze selekcję robić? No tak. Ja chcę do tego dzieła, które ma być moim cudem, wybrać to, co najlepsze, najświętsze. Niedawno z naszego zboru odeszła rodzina, która bardzo mocno finansowo wspierała nasz zbór. I odeszli sobie, poszli sobie do ruchu charyzmatycznego, bo tam kobiety mają coś do powiedzenia, w sensie takim, że mogą mówić kazania. A ta siostra, nie widzieliśmy nawet przez ten cały czas, miała taką ambicję, żeby głosić. Kiedyś, kilka lat temu, zgłosiła taką prośbę, żeby psalmy czytać na początku nabożeństwa, ale my nie widzieliśmy, że to ona miała czytać te psalmy. A teraz się dowiedzieliśmy. I wiecie, zostawili nasz zbór w takiej trochę dziwnej sytuacji finansowej i zaczęliśmy się modlić. I bracia z Rady Zboru mówią, no jak my teraz damy radę? Ja mówię, damy radę, bo to nie jest twój zbór, to nie jest twój zbór, to nie jest twój zbór, to nie jest mój zbór, to jest Boży zbór. To nie jest twoje, moje dzieło, to jest jego dzieło. Jeżeli to jest jego dzieło, to on się zatroszczy. I wiecie co? I się troszczy. I się troszczy. I po prostu trzeba było przemyśleć swoje wydatki domowe i zacząć wspierać zbór troszkę inaczej. Każda rodzina, każdy członek. Zaczęło przybywać ludzi, pojawili się nowi ludzie. Okazało się, że nasze nabożeństwa, które są na żywo transmitowane w internecie, że te nabożeństwa wysłuchuje ileś tam 10 ludzi za granicą, pracujących Polaków, wierzących ludzi. I ci ludzie zaczęli również w zamian za Boże błogosławieństwo ofiarować swoje błogosławieństwo. I Pan Bóg się zatroszczył. I tak samo jest tutaj. Gideon rzeczywiście może być przerażony, bo znacie ten tekst, na pewno nieraz słyszeliście to okazanie na temat tych, którzy chłeptali z wody i tych, którzy pili, i tych, którzy pili ze swojej garści wodę. I zostało z 10 tysięcy 300. Gideon mówi, no dobra, panie, to teraz też wiem jedno. Ty mówisz, że ja wybawię, a tak naprawdę to ty wybawisz. Ja z tym nie mam nic wspólnego. To ty to zrobisz. I rzekł Pan do Gideona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków. I znamy dalej tą historię. Zabrali ze sobą żywność, swoje trąby i tejże nocy Pan rzekł do niego, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem ich w twoje ręce. Lecz jeśli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem purą pod odbóz i posłuchaj, co tam mówią. No i poszli, posłuchali. I znamy historię, jak ona się później dalej rozwija. Każdy z nich parami idą, biorą garnki, tłuką, udają, każdy z nich udaje oddział. Każda para udaje oddział izraelski i w popłochu uciekają wrogowie, których później dobijają siły Manasesytów, które jeszcze nie zdążyły wrócić. Ci, którzy byli bojaźliwi, jeszcze nie zdążyli wrócić do domu. Ci, którzy pili bezpośrednio z rzeki, jeszcze nie zdążyli wrócić do domu. Oglądają się, patrzą, a tutaj uciekają. No to jak uciekają, to łup ich wszystkich. No i zrobili porządek. Ale jednoznacznie było to działanie Boże. I tak patrzę sobie na to, co się dzieje w naszym kraju i myślę, że my potrzebujemy takich Gideonów w naszym kraju. Być może, a może na pewno, dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, Bóg powołuje ciebie, abyś był takim Gideonem, taką Gideonką w jakimś tam, na jakimś tam odcinku tego frontu. Siedzisz sobie dzisiaj, myślisz sobie, no przyjechał brat z Warszawy, wymądrza się tu przed nami, naczytał się, jemu jest lekko, bo on tam tylko w tej Warszawie siedzi i nic nie robi. Nie siedzę w Warszawie. A tak sobie myślę, że siedzisz sobie i tak sobie myślisz, a tam, co tam Pan Bóg może przeze mnie zrobić? Nie wątp. Skoro Bóg mógł użyć Gideona, skoro Bóg mógł użyć Piotra, Dawida, skoro mógł użyć wielu innych ludzi, powiem tak, skoro mógł użyć oślicy, to skoro mógł użyć mnie, skoro mógł użyć różnych innych ludzi, to również może użyć ciebie. Nie wątp. I nie doceniaj wartości tego, co Bóg może zrobić przez ciebie. Bóg może zrobić przez ciebie wspaniałe rzeczy. Uwierz mi. Mało tego, Bóg nie tylko może zrobić przez ciebie wspaniałe rzeczy, ale Bóg chce przez ciebie czynić wspaniałe rzeczy. Druga bardzo ważna rzecz, która wynika jakby też z tego tekstu, to to, że Boża wola, że Boża przychylność będzie z tobą i jest z tobą zawsze, gdy wykonujesz Jego dzieło. Bo któż jak nie on będzie zainteresowany, żeby to dzieło zakończyło się sukcesem? Jeżeli on chce osiągnąć jakiś konkretny cel w twoim życiu, a ty zgadzasz się i mówisz swoje tak, tak panie, jestem gotowy, jestem gotowa z tobą osiągnąć ten cel, który ty wyznaczyłeś, to nie ma nikogo bardziej zainteresowanego, ażeby ten cel osiągnąć jak Pan Bóg. A w związku z tym Bóg nie tylko może dać ci potwierdzenie. Bóg nie tylko może potwierdzić, że jesteś na dobrej drodze, ale Bóg również da ci wszystko to, co ci jest potrzebne, żeby ten cel osiągnąć. I wyposaży ciebie we wszystko, co będzie ci potrzebne do tego celu. Wiecie, kiedy byłem małym dzieckiem, wychowałem się w rodzinie, w której nie było ojca i nie było matki. Moja babcia mnie wychowywała. Jak miałem 2 miesiące, moja matka przywiozła mnie do babci, mówi, chcesz, wychowuj, nie, to do domu dziecka i będzie spokój. No i babcia była Bożą kobietą, wychowywała mnie. I moja babcia modliła się, denerwując mnie za każdym razem. Im byłem starszy, tym bardziej się denerwowałem, bo siedziała tam w tym zborze, modliła się po imieniu o każde swoje dziecko, a miała ich 12. I ja byłem zawsze ostatni, ten Beniaminek. I wiecie, o co się modliła? Panie Boże, daj, żeby Czarek był kaznodzieją. A Czarek nie chciał być kaznodzieją, Czarek chciał być muzykiem. Czarek chciał pójść swoją drogą. Ale Pan Bóg dzięki łasce Bożej, dzięki wielu wierzącym ludziom tak poprowadził moje życie, że dzisiaj jestem z wami i mogę z wami razem rozważać Boże Słowo i śmiem nazwać to kaznodziejstwem. Dlatego Bóg wyposażył mnie i doprowadził do takiego miejsca, że nie dlatego, że ja byłem jakimś cudownym dzieckiem, nie byłem cudownym dzieckiem, ale dlatego, że były momenty w moim życiu, kiedy musiałem powiedzieć Bogu tak, tak Boże, chcę iść Twoją drogą. I nie żałuję żadnego z nich. Nie żałuję czasu, kiedy w 98 roku prowadziłem przedsiębiorstwo niemieckie i rano jechałem otworzyć przedsiębiorstwo, rozdawałem pracę moim tokarzom, ślusarzom, jechałem do domu, brałem prysznic, bo tak śmierdziałem papierosami od nich, że musiałem wziąć prysznic, ubierałem moje nabożne szaty na nabożeństwo, jechałem na nabożeństwo, mieliśmy nabożeństwo, potem mieliśmy obiad, po obiedzie wracałem do firmy, przejmowałem drugą zmianę i drugiej zmianie dawałem rzeczy, o 22, około 22 znowu byłem i trzecią zmianę i tak przez ponad rok czasu pracowałem, aż w końcu mój szef mówi do mnie, wiesz co, ty się męczysz. Ja mówię, tak, to zostaw ten kościół, daj sobie spokój. Ja ci podwoję pensję, zostań ze mną. Zacząłem pracę u tego człowieka, ponieważ potrzebowałem pieniędzy, żeby spłacić dług, który zaciągnąłem u mojej bratowej, kupując dom. I akurat skończyłem spłacać ten dług, kiedy on przyszedł do mnie i mówi, zostaw ten kościół. Ja mówię do niego, wiesz co, wtedy przysłał cię Pan Bóg, ale dzisiaj przysłał cię diabeł. A mój Pan powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. O, jak się obraził. Przez kilka tygodni się do mnie nie odzywał. Zwolnił mnie w trybie natychmiastowym. I aż wszyscy byli zdziwieni, dlaczego zwolnił. Jakbyście wiedzieli, co on do mnie powiedział, to byście się nie dziwili. Tak powiedział do pracowników. I nie żałuję ani chwili. Nie żałuję tego, że w moim życiu pojawiła się wspaniała kobieta, która została nie tylko moim przyjacielem, przez 2 lata przyjaźniliśmy się i nagle Pan Bóg otworzył moje oczy i spojrzałem i powiedziałem, o, kobieta. Przez 2 lata współpracowaliśmy w takiej organizacji ewangelizacyjnej, a nagle Pan Bóg otworzył oczy i mówi, o, została moją żoną, jest moją przyjaciółką, żoną, współpracownicą. Mam wspaniałe dzieci, za które jestem wdzięczny Bogu. Mój syn jest o niebo lepszym muzykiem ode mnie, moja córka jest o niebo lepszą organizatorką różnych wydarzeń ode mnie, to wszystko nie stałoby się, gdyby gdzieś tam na mojej drodze nie stanął Pan Bóg i nie kazał mi zburzyć czegoś i czegoś wyciąć i czegoś złożyć na ofiarę. I od czasu do czasu znowu pojawia się w moim życiu i mówi, słuchaj, tam już z fundamentów wyglądają mury tego ołtarza Baala w twoim życiu. Weź ty się tym zamknij, żeby to czasami nie urosło do ołtarza. A ten słup, co leży przygotowany, taki ociosany, to co ty z niego chcesz zrobić? Chcesz z niego zrobić pożytek, to niech to będzie paliwo na ofiarę dla mnie, ale nie stawiaj sobie słupa aszery na twoim podwórku. Bądź czysty. Oddaj mi wszystko. Przecież dobrze wiesz, że jak mi oddasz wszystko i powierzysz mi wszystko, to ja cię będę błogosławił, to ja cię będę prowadził. Tyle lat cię prowadzę i cię nigdy nie zawiodłem. Miałbym cię teraz zawieść? Póki będziesz robił to, co ja pragnę, póki będziesz spełniał moją wolę, to ja będę ci błogosławił. Jak pójdziesz na swoją drogę, to żyjesz na swój rachunek. to wtedy tylko możesz przyjść do mnie i pokutować i wrócić na moją drogę, abym ci mógł błogosławić. Wiecie, ja tak patrzę na niektórych ludzi, którzy właśnie odeszli daleko od Boga i oni przychodzą czasami do społeczności i proszą o modlitwę. Ja mówię, wiesz, ja się tylko mogę modlić o pokutę dla ciebie. Ale ja mam takie problemy o te... Ja mówię, nie. Ja się mogę modlić dzisiaj z tobą o pokutę. Ja się dzisiaj z tobą mogę modlić o to, żebyś pokutował, żebyś wrócił na Bożą drogę, którą znasz. Bo póki nie wrócisz na tą drogę, to nie licz na to, że Bóg będzie błogosławił w twoim życiu. Nie licz na to, że Bóg będzie prowadził ciebie w twoim życiu. Początkiem błogosławieństwa w twoim życiu jest powrót do Boga. I niestety wielu z nich odchodzi ze smutkiem, mówiąc, a jaki niedobry ten pastor, nawet nie chciał się o mnie pomodlić. Bóg nie da się z siebie naśmiechać. Boże drogi czasami są bardzo zaskakujące. Boże drogi czasami są pełne wyzwań, wyrzutów, jakichś dziur, jakichś takich zakrętów. Czasami patrzymy na tą Bożą drogę i tak sobie myślimy, czemu ta Boża droga widzi tak? Jak droga kobiety przez supermarket. Czy nie może być tak, jak droga mężczyzny przez supermarket? A Pan Bóg mówi, wiesz dlaczego jest tak? Bo tu jest 1500 metrów wyżej niż tu. Gdybym zrobił ci tak, to byś się zabił. To byś zrobił sobie krzywdę. Dlatego musisz iść tak. Ale my czasami gdzieś tam nóżką w lewo i próbujemy chociaż jeden skrót sobie zrobić. I to są najgorsze momenty w naszym życiu. I to są najgorsze momenty w naszym życiu, kiedy zaczynamy iść naszą własną drogą. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy i każdy z nas poszedł swoją drogą. I najgorsze, co możesz zrobić w życiu, to pójść niebożą drogą. Tego trzymaj się Bożej drogi. Ona jest zaskakująca, ona czasami jest dziwna, ale zawsze jest najlepsza. I zawsze doprowadzi ciebie do celu. Bo to jest jego droga. Ja mam nawigację, ta pani ładnie do mnie mówi, ale czasami mnie wyprowadza na takie manowce, że po prostu ostatnio w jakimś mieście jeździłem dookoła przez centrum, a później się okazało, że jest piękna obwodnica i można było pojechać obwodnicą. Zadanie, które Bóg ci wyznacza, może być dziwne. Czasami Bóg wyznacza dziwne zadania. Czasami niektóre zadania wydają nam się w ogóle nieduchowe. Wiecie, ja od jakiegoś czasu w swoim życiu przestałem dzielić pracę w zborze na duchowe i nieduchowe. Bo się okazuje, że sprzątanie zboru jest bardzo duchową sprawą. W naszym zborze o mało nie doszło do rozłamu ze względu na sprzątanie. Bo część ludzi chciała mieć dyżury, a część ludzi chciała mieć osobę sprzątającą. I normalnie w pewnym momencie emocje zaczęły tak rosnąć po dwóch stronach, że ja mówię stop, stop. Wiecie co? Zaczynamy od kolan. Idziemy na kolana, modlimy się. Bo okazuje się, że sprzątanie jest jedną z bardziej duchowych dziedzin życia zboru. Wiecie, że sprzątanie w zborze pokazuje, kto tak naprawdę ma w swoim sercu pokorę, kto robi rzeczy jak dla Pana, a nie tak tylko, żeby było widać, że było zrobione. Jedna siostra kiedyś przyszła do mnie i mówi, bracie, ja nie chcę po nich sprzątać. Bo jak oni sprzątają, a ja później mam dyżur, to ja później wszystko muszę po nich jeszcze raz sprzątać, bo oni nie sprzątają tak, jak powinni sprzątać. Taka prosta rzecz, jak sprzątanie, pokazuje, gdzie jest twoje serce. Prosta rzecz, jak na przykład finanse w zborze, pokazują, gdzie jest moje serce. Po której stronie jest ten balans. Ja mogę się zachwycać kazaniami, ja mogę pastorowi 10 razy dziękować po nabożeństwie. Bracie, dziękuję ci za to słowo, było cudowne, przecudowne, wspaniałe, cudowne. Cóż ja mogę dla ciebie uczynić? No wie, siostra, mamy taką potrzebę, czy bracie, mamy taką potrzebę, tutaj byśmy chcieli zrobić to czy tamto. Tu masz numer konta. No, dobrze, no zobaczymy, co się da zrobić. I tak patrzy, biedny, ślepy, przez pół roku nie zobaczył. Mam takich ludzi w moim zborze, w mojej społeczności. Trzeba ich kochać, trzeba czasami ich znosić, ale czasami trzeba z nimi najzwyklej w świecie rozmawiać. Wiecie, ludzie się pojawiają w społeczności czasami do momentu, kiedy nie usłyszą jakiegoś napomnienia. Nawet dzisiaj być może ktoś jest tutaj i sobie myśli tak, gościu przyjechał z drugiego końca Polski, nas nie zna, a tu nas poucza. Co on wie o nas? Co on wie o moim życiu? Wiesz co, wiem o twoim życiu tyle samo, co o swoim życiu. Wiem, że przechodzisz przez z wątpliwości. Wiem, że przechodzisz przez doliny swojego życia, wiem, że masz problemy ze zdrowiem, wiem, że masz problemy ze swoją rodziną, wiem, że masz problemy z dziećmi albo z rodzicami, bo ja to też przeżywam. Ja też jestem świadomy tego w moim życiu. Ja mam problemy z czasem. Nie wiem, jak tobie się udaje. Ja podziwiam ludzi, którzy tak dysponują czasem, że starcza im czasu na wszystko. Nie przyjechałem się tu wymądrzać. Przyjechałem was zachęcić do posłuszeństwa Bogu, do pójścia tą Bożą drogą. I uwaga, Bóg zawsze działa tak, że efektem jego działania na końcu jest chwała Boża. Kiedy naród izraelski pokonał wszystkich Midianczyków, to wznieśli chwałę dla Boga. Czegokolwiek Bóg dokona w twoim i w moim życiu, to zawsze na koniec jemu należy się chwała. Panie Boże, dzięki ci za to. Ja pamiętam, nie tak dawno sprzedaliśmy nasz dom, w którym mieszkaliśmy, właśnie ten, który tak spłacałem strasznie, i on stał nad jeziorem. Był stary, duży, już tak wymagał remontu, ale stał nad samym jeziorem. Do jeziora miałem tak jak do tamtej ściany. I się modliliśmy z moją żoną, mówię, Panie Boże, już nie możemy tu mieszkać, już po prostu. Ja wyjechałem gdzieś za granicę, mojej żonie komin się zapalił, pół domu mało się nie spaliło i takie różne wydarzenia. Sławek był w naszym domu starym, to wie, o czym mówię. I modliliśmy się, mówimy, Panie Boże, daj nam to sprzedać tak, żebyśmy mogli za to chociaż jakieś mieszkanie kupić. Kto będzie chciał taki stary dom? Się okazało, że znalazł się człowiek bardzo bogaty, który całe życie marzył, żeby w tym domu mieszkać. I się dowiedział, że ten dom jest na sprzedaż. I przyjechał taki pełen zapału, radości i mówi, chcę kupić ten dom. I ile kosztuje? Ja mówię, tyle i tyle. Mówi, tyle i tyle to nie dam. Mówi, ale tam 50 tysięcy taniej. Zaczęliśmy myśleć, modlić się. Pan Bóg mówi, tak, zaufajcie. No ale co za to kupimy? Może mieszkanie kupimy? Nie, nie, zaufajcie. Pozwolił nam jeszcze 4 miesiące mieszkać w tym domu. Mówi, ja jeszcze na razie remontów nie zaczynam. Mieszkajcie sobie do końca maja w tamtym roku. No i my tak szukamy, to byśmy chcieli, to nam się nie podoba, to mojej żonie się nie podoba, mi się podoba, mojej żonie się nie podoba i to tak, wiecie jak to jest, nie? A podstawą życia szczęśliwego w rodzinie jest szczęśliwa żona. Bracia, pamiętajcie o tym, że szczęśliwa żona to jest podstawa pokoju, radości w waszej rodzinie. Także nie żałujcie swoim żonom na buty, na różne inne rzeczy. W przyzwoitych ramach oczywiście. Przyjeżdża do mnie pewna kobieta i mówi, przywozi takie worki z ubraniami, bo my mamy chrześcijańskie centrum pomocy. Przywozi takie worki z ubraniami i mówi, no, że przywiozła te worki. Ja mówię, co pani tak dużo tych worków przywiozła? A, bo się rozwiedliśmy z mężem i nam się życie nie poukładało. Wybudowaliśmy nowy dom, 2 lata pomieszkaliśmy i trzeba go teraz sprzedać. Koniec rozmowy. Po kilku tygodniach znowu przyjeżdża ta kobieta, przywozi następną porcję tych tego i jest taka zdenerwowana. Ja mówię, a czemu pani jest zdenerwowana? A w ogóle ma takie biblijne imię, Tamara. Mówię, pani Tamaro, czemu pani jest taka zdenerwowana? Bo mieliśmy kupca i w ostatniej chwili nam się wycofał. Jakby ktoś dał i teraz rzuca dokładnie tą kwotę, którą my mamy, jakby ktoś dał tyle, to my byśmy sprzedali ten dom już jutro, bo za 2 tygodnie mamy termin, ja muszę wpłacić na jakieś tam mieszkanie gdzieś tam. Panie Boże, dlaczego? Nie dlatego, że Czarek jest taki cudowny, wspaniały i w ogóle. Nie, dlatego, że jeżeli zaufasz Bogu, to Bóg potrafi cię przeprowadzić przez różnego rodzaju rzeczy. A na końcu, a dlaczego opowiadam wam tą historię? Bo kiedy u notariusza podpisaliśmy akt notarialny, były mąż 35 lat razem i była żona 35 lat razem. Proszę pani, proszę pana... I kiedy podpisaliśmy akt notarialny, ja poprosiłem panią notariusz, żeby na chwilę ciszy i mówię, ja chciałbym podziękować Panu Bogu za to, że... I pomodliłem się, podziękowałem Panu Bogu, pani notariusz była w ciąży, takiej zaawansowanej, pomodliłem się o panią notariusz i pomodliłem się o to byłe małżeństwo, żeby Pan Bóg im pokazał swoją drogę w ich życiu. I Bogu wzniosła się chwała. Niechaj w twoim życiu, w każdej takiej sytuacji wznosi się chwała. I teraz mam 5 pytań do ciebie. Bo każde dobre kazanie powinno zostawić ciebie z decyzją. Każde kazanie powinno zostawić ciebie z pytaniami. Czy tak jak Gideon, dzisiaj jesteś gotowy powiedzieć tak Panu Bogu? Bóg dzisiaj mówi, chcę osiągnąć przez Ciebie fajne rzeczy w Twoim życiu. A Ty jesteś gotowy? Chcesz powiedzieć tak? Jesteś gotowy, jesteś gotowa całkowicie poddać się Bogu, powiedzieć, cokolwiek Panie powiesz, jestem gotowy, gotowa to zrobić. I jesteś gotowy pójść drogą posłuszeństwa, nawet jeżeli to wycięcie tego słupa albo zburzenie tego ołtarza Baala będzie bolało i kosztowało Ciebie. Masz świadomość tego, że Bóg nie może zrobić fajnej rzeczy w Twoim życiu, póki te bożki są na Twoim podwórku. Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa, pomimo wątpliwości i słabości swoich własnych, pomimo czasami takiego braku poczucia własnej wartości, stanąć dzisiaj przy Bogu i powiedzieć, Panie Boże, jestem gotowy Ci zaufać w zupełności. I cokolwiek się stanie, cokolwiek, gdziekolwiek mnie poprowadzisz, to ja ufam Tobie, Ty mnie wzmacniaj, Ty daj mi, rozwiej wszelkie wątpliwości, Ty, Panie, daj mi także poczucie takiej wartości przed Tobą. Jesteś gotowy? I do Was, jako do zboru, dzisiaj mam pytanie. Wy, ta Boża garstka, ci, którzy w tym świecie uchodzą być może nie za najmądrzejszych, bo kto jest mądry i o 10 rano w niedzielę zamiast spać idzie na nabożeństwo. Wy, którzy nie stanowicie w tym mieście nawet ułamka procenta. Wy, których wasze możliwości są znikome w porównaniu z tym, co oferuje ten świat. Ale czy jednak mimo wszystko ta garstka jest gotowa dzisiaj powiedzieć, jesteśmy gotowi w 300 pobić tysiące? Jesteśmy gotowi w 300 pobić chrzanów dla Boga? Jesteśmy gotowi w tej grupie, w jakiej jesteśmy, osiągnąć to miasto dla Jezusa, aby imię Jezus było uwielbione, było wychwalone? Kiedy przyjeżdżam do jakiegoś miasta po raz pierwszy, to przeprowadzam taki test. Zatrzymuję się w jakimś miejscu i pytam się, gdzie tu jest zbór ewangelicznych chrześcijan? Wy zdaliście ten test. Zapytałem się i mi powiedziano. A im bliżej podjeżdżałem, bo podjeżdżałem tutaj bliżej pierwszym razem, tym mówiono mi bardzo precyzyjnie, gdzie jesteście. To znaczy, że ludzie w tym mieście wiedzą, gdzie jest Kościół Ewangelicznych Chrześcijan. Ludzie w tym mieście być może wiedzą, kim są ewangeliczni chrześcijanie. Teraz czas, żeby ci ludzie poznali, kim jest Jezus Chrystus, który jest tym, który tych chrześcijan motywuje, pobudza, błogosławi i prowadzi. Czy jesteście gotowi? Powstańmy. Jeśli Pan Bóg poruszył Twoje serce, jeśli chciałabyś teraz powiedzieć o tym Bogu, to jest to najlepszy czas, aby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, chcę, Panie, pragnę, Panie, jestem gotowa pójść Twoją drogą, służyć Tobie, być posłusznym Tobie, być wiernym Tobie i zrobić porządek w swoim życiu. Zachęcam do modlitwy.